Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Żyjemy w czasach zderzania się dwóch wizji Polski i jej pozycji w Europie. W Muzeum Narodowym w Krakowie prezentowana jest od kilku miesięcy wystawa Dziedzictwo. Wystawa pokazuje spuściznę po naszych przodkach. Mamy uświadomić sobie, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, do jakiego kręgu kulturowego należymy. W katalogu towarzyszącym wystawie profesor Maria Korytowska zauważa, że żeby dziedzictwo mogło istnieć, potrzebna jest pamięć. O pamięć upominali się nasi najwięksi. Słowacki pisał: Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni będziemy, wspomnij ty o nas, o wspomnij. Wystawa Dziedzictwo ma ambicje opowiedzieć o naszej przeszłości. To trudne zadanie. Wystarczy pochylić się nad mapą Rzeczypospolitej w granicach przedrozbiorowych, aby uzmysłowić sobie, kto zamieszkiwał te tereny, jaka była wówczas mieszanka języków i kultur, co z tego wynikało i co przetrwało do naszych czasów. Jak kształtowały się na przestrzeni wieków polska literatura, malarstwo, obyczaje. Jak przełożyło się to na naszą narodową świadomość i współczesną sztukę. Wystawa może być zaledwie zaczynem do rozmowy. Wykorzystując swój pobyt w Krakowie, podjęłam udaną próbę spotkania z profesorem Władysławem Stróżewskim, myślicielem, wybitnym filozofem, autorem książki Wokół piękna. Profesor związany przez całe życie z Uniwersytetem Jagiellońskim jest z pochodzenia wielkopolaninem. Odniesienia do Wielkopolski znajdziemy w wydanej niedawno książce Miłość i nicość. To wciągająca lektura ukazująca losy i poglądy profesora Stróżewskiego. Przybliża takie postaci jak Roman Ingarden, Stefan Świeżawski czy Jerzy Klinger. Pokazuje stosunek Władysława Stróżewskiego do poezji, do wierszy Leśmiana, Norwida, Miłosza, do muzyki, do malarstwa. Ten interesujący wywiad Rzeka, który z Władysławem Stróżewskim przeprowadziła Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz, był punktem wyjścia do mojej z profesorem rozmowy. Zaczęliśmy od tytułu książki Miłość i nicość.
Tytuł został wymyślony, czy wyskoczył na sam koniec tych naszych rozmów, a właściwie dopiero wtedy, kiedy książka już była przygotowywana do druku. Inny pomysł był przekraczanie granic. chodziło mi o to, że ta książka nie mieści się tylko i wyłącznie w ramach filozofii, ale wychodzi w kierunku także teologii, co jest niebezpieczne z różnych punktów widzenia. Ale tam przy jednym z tych rozważań filozoficznych na końcu pojawiają się dokładnie te same pojęcia. Nicość i miłość, które w jakiś sposób organizują cały ten dyskurs, który tam dookoła był prowadzony.
To sformułowanie miłość i nicość też ociera się o sztukę.
Tak.
I to mnie bardzo interesuje w tej książce, bo dzisiaj właśnie stawiamy sobie takie pytania. Mhm. Czym jest sztuka? Czym powinna być?
W jakim kierunku idzie, prawda? Tak. Moim zdaniem nie ma sztuki bez piękna. To znaczy, może ogólnie trzeba powiedzieć, nie ma sztuki bez pewnej estetycznej wartości. I ja nie wierzę w te programy artystyczne, które sobie z góry zakładają, że będą antyestetyczne, że będą antypiękne na przykład. No czasami to jest taki tylko façon de parler, prawda, że tak się uważa, że trzeba coś zrobić radykalnie nowego. No, najlepiej, jeżeli się przeciwstawi absolutnie wszystkiemu, co było wcześniej. Taka radykalna awangarda. Ale wiadomo, że tak jak kiedyś powiedział Lutosławski, nic się tak szybko nie starzeje jak nowoczesność, prawda? Albo awangarda, która dosyć szybko staje się ariergardą i musi bronić swoich pozycji. Natomiast w moim mniemaniu są dwa warunki, które powinna spełnić sztuka, jeżeli chce być naprawdę sztuką. To znaczy, ona musi mieć coś do powiedzenia, to znaczy musi mieć jakiś sens. Musi nam coś przekazać i to coś ważnego, nie byle czego. Jeżeli się mówi, że sztuka jest ekspresją życia artysty, to bardzo proszę, niech to będzie ekspresja życia artysty, tylko niech to będzie życie, które jest warte uwagi. Jeżeli on coś ma naprawdę do powiedzenia, to niech to będzie coś naprawdę ważnego, co ma do powiedzenia. Niech to nam odkryje kawał świata, prawda? Tak jak odkrywa Rilke, czy jak odkrywa Eliot, czy jak odkrywa Miłosz. Wspaniale, to wtedy właśnie jest to, o co chodzi. No a poza tym to jednak musi mieć jakiś walor należący do dziedziny wartości. To ja wiem, że pojęcie wartości estetycznej jest takie trochę rozmyte, mgławe. Niemniej jednak tylko wartość artystyczna, a wartość estetyczna, wartość piękna, połączona w dodatku z głębokim sensem, może nas zachwycić, może nas olśnić. A chyba tego jednak chcemy trochę od sztuki, prawda? Bo oczywiście, że my się możemy zachwycić krajobrazem, możemy zachwycić się kwiatem, możemy zachwycić się ruchem zwierzęcia, prawda? Jak się patrzy, jak sarna cudownie skacze przez jakieś tam chaszcze, to budzi nasz zachwyt niewątpliwie. Ale za to będziemy dziękowali Panu Bogu. Natomiast artyście chcemy podziękować za to, że on w nas właśnie wznieci to coś, czego na co dzień nie zawsze mamy. Jak się chodzi ulicami brzydkiego miasta, to nie ma się nad czym zachwycać. Więc niechby on w jakimś oknie wystawowym postawił ten swój obraz, który nas olśni. To będzie coś cudownego.
Chyba nasze życie byłoby nieznośne, gdyby nie otaczało nas piękno.
No więc właśnie, to jest jakoś pewnie sam Pan Bóg tak pomyślał ten świat, żeby on mimo bólu, jaki niekiedy zadaje, mimo rozmaitych tragedii, jakie się w nim dokonują, jednak żeby nie doszło do tego, żeby zostało zabite piękno. Ono czasami chce być niszczone. Tu jest taka dziwna sprawa, która też mi się kiedyś ujawniła a w każdym razie uświadomiła mi się, że rozmaitego rodzaju wartości lubią chodzić nie tylko parami, ale jakoś tak gromadnie. Wartości sakrum na przykład bardzo lubią chodzić z pięknem, ale i piękno bardzo się dobrze czuje, jeżeli dochodzi także do wartości sakrum. Różnego typu tragizmy, prawda, które w niektórych sztukach są specjalnie pokazywane, też jednak dążą do tego, żeby to była piękna tragiczność. I tutaj piękno, wydaje mi się, jest rzeczywiście taką nadrzędną wartością, do której inne wartości albo zmierzają, albo w każdym razie lubią z nim być. No i dobrze.
Spytam się tedy wiecznego człowieka. Spytam się dziejów o spowiedź piękności wiecznego człowieka. Bo ten nie zazdrości wiecznego człowieka, bo bez żądzy czeka. Spytam się tego bez namiętności. Cóż wiesz o pięknym? Kształtem jest miłości. Kształtem jest miłości. On mi przez Indy, Persy, Egipt, Greków, 100 języki, wiekami wieków i granitami rudymi i złotem, marmurem, kością słoniów, człeka potem. To mi powiada on, Prometej z młotem. Kształtem miłości piękno jest. I tyle, ile ją człowiek oglądał na świecie, w ogromnym Bogu albo w sobie pyle, na tego Boga wystrojonym dziecię, tyle o pięknem człowiek wie i głosi. Choć każdy w sobie cień pięknego nosi i każdy z nas tym piękna pyłem.
To był fragment Prometidiona Cypriana Kamila Norwida w interpretacji Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej. I ciąg dalszy rozmowy z profesorem Władysławem Stróżewskim.
Metafizyka i piękno, właściwie tutaj też pojęcie wartości, czym jest wartość, czy jest czymś osobnym, prawda, czy jest przypisana do pewnych istnień. Jak to jest?
Ja myślę, że może być i jedno, i drugie. Znaczy, są zapewne takie wartości, które są tylko jakoś pomyślane i ewentualnie dopisywane do czegoś, ale chodziłoby jednak o takie wartości, które tkwią w samej rzeczywistości i o takie, które z tej rzeczywistości właśnie sztuka powinna wydobywać. I wielka sztuka to robi. To nie jest kreowanie wartości na własną rękę, tylko to jest właśnie wypatrywanie ich i jakieś, na tyle, na ile to potrafimy zrobić, wydobywanie z tego materiału, który sztuka zawiera. I tu znowu mogą być bardzo duże możliwości, ale także duże rozdźwięki. Bo ktoś powie, że wydobywa pewne wartości tylko dzięki temu, że prowadzi do jakichś konfliktów wartości albo do jakichś sytuacji granicznych, że tak powiem. I znowu te granice są też rozmaite, bo czasami to są po prostu granice dobrego smaku. Mnie się czasami wydaje, że bywają wielcy, może nawet genialni artyści, a nie mają dobrego smaku. I wtedy ich dzieła są jakoś miałkie albo nie do strawienia. Ja nie wiem, jak to jest z tymi awanturami, które były ostatnio w Warszawie chociażby.
Dotyczącymi klątwy.
Klątwy. Ja sobie klątwy przeczytałem na świeżo. I naprawdę nie widzę powodu, żeby tam miały być jakieś pornograficzne na przykład rzeczy, które podobno w tym wystawieniu się znalazły. I wtedy mi się robi trochę głupio, bo myślę sobie, po co? Gdzieś tam jest ta granica, której się nie powinno przekroczyć, no bo się robi niedobre.
No, muzyka jest też taką przestrzenią, która nas wciąga, a panu jest bardzo bliska.
ale w muzyce tego niebezpieczeństwa przekraczania w kierunku czegoś bardzo niesmacznego raczej nie ma. Muzyka sama w sobie jest czymś tak wielkim, że nie wiem, ona zawsze jakoś dotyka czegoś istotnego i wielkiego równocześnie. Oczywiście, że są różne dzieła muzyczne. Są i te naprawdę wielkie i są bardziej płytkie, ale to się od razu czuje. To jak w dziwny sposób się czuje. Albo się jest się poruszonym do głębi, albo się od razu wie, że to nie to, że to nie tak.
No i bywają fałsze.
Tak, ale fałsze wykonawcze raczej, prawda? Nie widzę, żeby w muzyce chodziło o taką jakąś radykalną prowokację w kierunku czegoś niedobrego, czy złego, czy brzydkiego. Oczywiście bywały takie, tak powiem, zakręty w muzyce, albo takie jakieś punkty, w których nagle pojawiały się pewne pomysły, jakich przedtem nie było. Tu wielu kompozytorów można wymienić, no, zwłaszcza te nurty awangardowe. Zawsze jakaś tam awangarda była i zawsze ona wywoływała jakieś tam sprzeciwy. Potem się okazywało, że to wszystko jest znakomicie wymyślone czy pomyślane i wchodzi w tę całość nurtu wielkiej muzyki. No, ile było awantur Ostrawińskiego na przykład, prawda? Dzisiaj Strawiński to jest klasyka, czysta klasyka. O Pendereckiego było mniej awantur, chociaż też były, ale Penderecki miał tę zdolność jakiegoś takiego wiązania różnych nurtów muzycznych, które jak gdyby nawzajem się dopełniały, łagodziły. Zresztą zależy w jakich jego utworach, bo to troszkę inaczej wygląda w tych jego bardzo pierwszych awangardowych rzeczach, przeważnie bardzo niedługich w czasie. Jakieś takie utwory na same skrzypce na przykład. Są artyści, którzy szukają nowych konkretyzacji, powiedzmy, piękna czy wartości, ale nie porzucając starych dróg. Przecież możemy podać całą plejadę artystów, którzy zaczynali od sztuki nieprawdopodobnie awangardowej, a przechodzili potem na sztukę, która znacznie bliższa jest starym kanonom niż takim jałowym poszukiwaniom. Ja tu myślę i o Pendereckim, i o Góreckim. Górecki też przecież zaczynał od takiej wściekłej awangardy. Lutosławski, który też...
Doszedł do trzeciej symfonii.
Do trzeciej symfonii, tak. Niestety nie doszedł do czwartej. Ile ja go namęczyłem, żeby czwartą napisał. Mówiłem mu, słuchaj, ci wielcy pisali albo 9, albo 4. No i zaczął. On zaczął pisać czwartą. Ale tak to jakoś jest w sztuce. Ja mam taki staroświecki pogląd na sztukę, który wyrażałem w wielu swoich tekstach, że dzieło sztuki musi mieć co najmniej dwie rzeczy, które sprawiają, że jest dziełem sztuki naprawdę, mianowicie sens i wartość. Sens, a więc musi być jakiś przekaz, coś ten artysta musi nam pokazać, musi nam powiedzieć. No i wartość, jednak jakąś wartość, niestety jedno do drugiego się nie da do końca sprowadzić. Jest na pewno tak, że jeżeli mamy jakiś głęboki sens w sztuce, to ta wartość jest jako coś dodanego, ona sama przychodzi. To Norwid już zauważył, że praktyczność nigdy nie jest sama, że zawsze dochodzi do niej piękno. I ja w ogóle jestem wielbicielem myśli Norwida i sztuki Norwida. I właściwie ciągle odkrywam, że jest to nieprzebrane źródło mądrości i inspiracji. No i tutaj, jeśli chodzi o tą ideę sensu i wartości, myślę, że też byś się ze mną zgodził, bo to naprawdę o to chodzi.
A właściwie czym to tłumaczyć, że w okresie romantyzmu takie potężne umysły wśród twórców się pojawiały, takie jak Norwid, jak Słowacki.
No więc właśnie to jest na pewno jakaś tajemnica, której chyba nie rozszyfrujemy, bo to jest nie tylko w Polsce. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w innych krajach. W Niemczech zaczyna się od Goethego i Schillera, prawda? Potem ta cała plejada romantyków i filozofów niemieckich, czego myśmy niestety nie mieli. No, wielcy romantycy w muzyce z Schumannem i potem od razu z Brahmsem, prawda, na czele. I jak już zaczęło, tak już szło, bo to zaczęło się oczywiście od Bacha, ale poprzez Mozarta, Beethovena. Ja mówię tutaj o niemieckiej muzyce do jednego worka wrzucając także austriacką. Ale to są ci geniusze i te olbrzymie niesamowite. W filozofii także, prawda, znowu od Kanta poprzez Fichtego, Schellinga do Hegla i Schopenhauera. Cóż to za wielkie umysły. No, jak powiem, niestety w filozofii to my tacy dobrze nie byliśmy. Mieliśmy trochę tych, no, w jakiś sposób pracujących troszkę na wzorach niemieckich, na Heglu głównie. Myślę tutaj o Henewrońskim czy Trentowskim nawet. Na pewno najwybitniejszym z nich był Cieszkowski. Cieszkowski, a także Libelt. Nasz poznański, kochany Libelt, który napisał parę bardzo wartościowych rzeczy. Ja kiedyś napisałem taką, ja wiem, czy to nazwać analizą, może za duże słowo. W każdym razie coś na temat jego takiego tekstu o miłości ojczyzny, bardzo pięknego. No i o tej miłości ojczyzny przecież nieustannie pisał Norwid w sposób nieprawdopodobnie trzeźwy, bo to nie była tylko jakaś taka sentymentalna, prawda, piosenka o polskiej ziemi, chociaż była także. Jest w końcu ten wiersz Moja ojczyzna. On się zaczyna bardzo, bardzo jakoś tak krajobrazowo, prawda, i sielsko, a potem wchodzą takie rzeczy, jak usta otworzył mi klucz Dawidowy, usta mi otworzył, Rzym nazwał człowiekiem, sam pochodzę ciałem z nad Eufratu, prawda, czynsz płacę światu. Norwid miał tą genialną wizję Polski jako kraju, no, związanego nie tylko z Europą, ale z całą ludzkością. I jemu ciągle chodziło o to, żeby polska kultura była kulturą, która nie tylko zostanie dostrzeżona w świecie, ale żeby światową kulturę bogaciła. Stąd ta jego opinia i kult wręcz Chopina, bo w Chopinie on widział tego, który właśnie przenosi to, co polskie, na cały świat. Wcześniej Kochanowski. To byli dwaj najwięksi geniusze, których ciągle Norwid wspominał jako tych, którzy powinni wytaczać nam drogi do Europy i do świata. Ja uważam, że Norwid powinien być ogłoszony polskim patronem Europy.
Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie, do bez tęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają, tak za tak, nie za nie, bez światła cienia. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak zmudzi się, choć się tak nie stanie przyjaźni mojej. Tęskno mi, Panie, tęskno mi, Panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają, tak za tak, nie za nie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie przyjaźnie. Tęskno mi, do bez tęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają.
Słuchaliśmy Stana Borysa, a gościem spotkań z kulturą jest Władysław Stróżewski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, bohater i narrator książki Miłość i Nicość, wywiadu Rzeki, który przeprowadziła Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz. Nasza rozmowa toczy się w krakowskim mieszkaniu państwa Stróżewskich, które profesor Władysław Stróżewski rzadko już opuszcza.
No, jesteśmy w pokoju pana profesora. Jestem niezwykle wdzięczna, bo być wpuszczonym do takiego miejsca, gdzie myśl jest zagęszczona.
To prawda. Tutaj tej myśli zagęszczonej na każdej ścianie jest ogromnie dużo.
No i są zdjęcia też piękne, bo tutaj jest pan profesor
z papieżem,
są grafiki, są...
Grafiki Krotoszyna i Koźmina z XVIII wieku, Krotoszyn i Koźmin.
Pana profesora rodzina była osadzona w Krotoszynie.
Raczej w Koźminie, dlatego że rodzina ojca to jest jakaś tam wioska, która się nazywała Mokronos, a jak było wcześniej, nie wiem. Natomiast rodzina mamy wywodziła się z miejskiej górki, ale mama całą swoją młodość spędziła w Koźminie. Tam chodziła do takiego gimnazjum, które były początkowo zdaje tylko dla dziewcząt, a potem była związana bardzo, bardzo ściśle z tym dziadkiem Figaszewskim, do którego dojeżdżała do sklepu, żeby mu pomagać. Ja się, powiem szczerze, ucieszyłem, jak uświadomiłem sobie, że o tym dziadku coś mogę więcej powiedzieć i dlatego tam jest taka wzmianka o tym jego dyrygowaniu orkiestrą 15. pułku Ułanów Poznańskich. Nawiasem mówiąc, Anders był dowódcą tego pułku.
Tak, oczywiście. To 15. pułku Ułanów jest bardzo ważny dla poznaniaków. Co roku są uroczystości 15. pułku Ułanów. No to panie profesorze, dziadek był kapelmistrzem, tak?
Kapelmistrzem, tak. Był kapelmistrzem i opracował dla tego pułku marsz pułku, który był chyba pisany jakoś, nie wiem, na jakie instrumenty. On go przetransponował na orkiestrę dętą, taką jak była potrzebna w wojsku.
Właściwie jak to się stało? No zaczął pan edukację w Krotoszynie, a potem Koźmin. To jakieś są niejasne sprawy.
Jest sprawa, o której ja nie lubię mówić, dlatego że z czegoś niesłychanie drobnego i głupiego w swojej istocie zrobiono aferę polityczną. Dosłownie. To było tak, że w czasie jakiejś takiej lekcji, to się nazywało lekcja wolna, prawda? Akurat nauczyciel zachorował, czy ktoś inny przyszedł, żeby pobyć z nami, ale nie zadał nam żadnych zadań, natomiast przyniesiono akurat w tym momencie takie pisemko, które się chyba nazywało Pokolenie, na którym na pierwszej stronie był bardzo duży portret Bieruta. To był rok 49 chyba. I no, myśmy nie mieli nic lepszego do roboty, jak tylko no, ulepszyć ten portret, prawda, na rozmaite sposoby. I z Bieruta no, wychodziły rozmaite potwory, że tak powiem. Rzeczywiście udawało nam się to znakomicie. A wystarczył miękki ołówek, żeby tego rodzaju operacji dokonać. To się wydało. Dyrektor się tym ogromnie przejął. Zwołał Radę Pedagogiczną. To wyszło poza mury szkoły. Byliśmy kolejno wzywani wszyscy, no najpierw do dyrektora, potem byliśmy wzywani do Urzędu Bezpieczeństwa na ulicę Zdunowską, gdzie musieliśmy podpisywać jakieś olbrzymie ilości protokołów. No ale wyrzucono nas z gimnazjum, wyrzucono nas tak zwanym wilczym biletem i olbrzymich starań naszych rodziców wymagało to, że pozwolono nam uczyć się dalej pod warunkiem, że każdy z nas będzie w innym mieście i każdy z nas będzie pod specjalną opieką w internacie.
Panie profesorze, te pana zainteresowania rodziły się w Krotoszynie, w Koźminie i tam pan miał też swoich pierwszych nauczycieli, mistrzów.
Zabawna historia, że pierwszy raz o tym, że coś takiego istnieje jak filozofia, konkretnie Platon, dowiedziałem się od polonisty, starszego już pana, który potem szedł na emeryturę, nazywał się Kołodziej. On był polonistą w gimnazjum krotoszyńskim. Wtedy się dowiedziałem, co to jest filozofia Platona. Pierwszy raz usłyszałem o ideach. No i to już zapadło. Zapadło, nie dało spokoju. Udało się kupić podręcznik do Tarkiewicza w Krotoszynie. W księgarni w Krotoszynie był podręcznik do Tarkiewicza i poprosiłem mamę, żeby mi go kupiła. Mama kupiła i już nie mogłem się od niego oderwać. No a potem właśnie ten kontakt z Klingerem, który nastąpił w Koźminie.
To też była niezwykła postać.
Niezwykła postać. Ja wtedy, kiedy zetknąłem się z Klingerem po raz pierwszy, pojęcia nie miałem, kim on naprawdę był. No wiedziałem takie tylko rzeczy czysto zewnętrzne, że był w Krakowie, że był adiunktem u Heinricha, ale w nim było coś, co w jakimś sensie promieniowało. Ja myślę, że to była ta jego duchowość wypracowana, czy może dana jako łaska raczej. Ta właśnie duchowość w dużym stopniu prawosławna.
Bo on miał matkę Rosjankę, prawda?
Miał Rosjankę prawosławną, tak, a ojciec był katolikiem. Tam zdaje się były duże niesnaski, nieporozumienia, gdy ojciec żenił się właśnie z tą Rosjanką, ale ożenił się i wszystko było dobrze. Nawiasem mówiąc, ojca Klingera miałem okazję poznać, ale zupełnie przelotnie. Po prostu kiedyś Klinger prosił, żebym zaniósł, jak będę w Poznaniu, coś ojcu i poszedłem tam do tego mieszkania. Ojciec Witold, chyba Witold mu było na imię, akurat był przy obiedzie. Ja jadłem jakąś strasznie skromną potrawę, jakąś owsiankę czy coś. I też tylko parę słów z nim zamieniłem. Ale to wystarczyło, żeby poczuć, że to jest rzeczywiście wybitna jakaś postać. On był filologiem klasycznym, bardzo znanym, cenionym, tłumaczem wielu, także zdaje się, wczesnochrześcijańskich pism. Ale no, nic więcej nie mogę powiedzieć o ojcu Klingera. Natomiast z Klingerem już byłem tak, jak to może być, prawda, że uczeń lgnie do mistrza i dowiaduje się wielu rzeczy dzięki temu właśnie, że w obecności tego mistrza może się rozwijać. On chyba też mnie jakoś lubił. Nie, na pewno mnie lubił, gdyby mnie nie lubił, to by się mną nie zajmował. W każdym razie kiedyś spędziliśmy cudowne wakacje tuż po maturze mojej w Czorsztynie. Tam miała willę chyba jego ciotka, do której on czasami jeździł i zabrał mnie po prostu ze sobą. Ja tam spotkałem wielu bardzo wybitnych ludzi.
między innymi takiego genialnego młodego matematyka, który jest rzeczywiście genialnym matematykiem, nazywa się Schinzel. Potem go spotykałem w Castel Gandolfo, jak jeździliśmy tam na seminaria do papieża. On też był tam zapraszany. Ale ważne było to, że ja tam mogłem chłonąć taką atmosferę właściwie szlacheckiego domu, tak trzeba powiedzieć. Brałem udział w rozmowach, do których na pewno nie byłem jeszcze całkiem dobrze przygotowany, ale jednak tam się mówiło o literaturze, trochę o filozofii. No a potem Klinger już nie wypuścił mnie, że tak powiem, z ręki i jak się wahały moje losy dotyczące przyszłych studiów, jednak to on zdecydował, skoro nie można inaczej, jedziemy na KUL.
Wtedy na KUL-u pracował Krąpiec, prawda? Tak. Świeżawski.
Świeżawski, Krąpiec, tam jeszcze bardzo, bardzo ważną postacią był profesor Kalinowski. To był głównie logik i prawnik, ale podszyty zdecydowanie filozofią, nawet metafizyką. Moimi mistrzami na KUL to byli rzeczywiście najbardziej Świeżawski i Krąpiec. Ja w tej książce mówię o tym, że chociaż doktoryzowałem się u Krąpca, magisterium robiłem u Świeżawskiego, to z biegiem czasu Świeżawski stawał mi się coraz bliższy. Świeżawski ze swoim szerokim spojrzeniem na świat, na filozofię, na religię, na Polskę. No tak, tylko w tej Polsce ciasnej on się nie mógł też pomieścić. Jego ideałem była Polska Jagiellonów. Wielonarodowa, wielowyznaniowa, wielopoglądowa, prawda, i z taką jakąś próbą syntezy najróżniejszych nurtów myślowych i nie tylko myślowych. Także tutaj była to wspaniała wizja, podobnie jak wizja otwartego kościoła, kościoła ekumenicznego przede wszystkim.
Jasności promieniste, niebiańskie rosy czyste, pomagajcie każdemu, pomagajcie każdemu, pomagajcie każdemu zim doznającemu za niedosiężną zasłoną sens ziemskich spraw umieszczono. Gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, gonimy dopóki żywi, szczęśliwi i nieszczęśliwi.
Spotkanie z profesorem Władysławem Stróżewskim.
Wraca pan pamięcią do spotkania studentów KUL-u, studentów filozofii, ze studentami filozofii marksistowskiej w Warszawie. No wiadomo, dwa światy się wtedy spotkały.
To rzeczywiście były dwa światy. I to był taki czas, kiedy te światy były nie tylko na płaszczyźnie czysto teoretycznej, ale to były światy jednak wzajemnych niechęci. Coś było w tym. Coś było w tym. I to rzecz zabawna, że w tej chwili żyją jedni i drudzy. Jeszcze paru z nas jest takich, którzy byli wtedy i którzy wtedy się w jakiś tam sposób czubili, że tak powiem.
To były wczesne lata 50.
Tak. A teraz widzimy jedni.